Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie kierował dodatkowe środki na onkologię. W tym roku wydatki na ten cel mają przekroczyć 12 miliardów złotych.
W Światowym Dniu Walki z Rakiem szef rządu odwiedził Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie razem z ministrem zdrowia spotkał się ze specjalistami.
Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podczas rozmów poruszona została m.in. sprawa krajowa sieci onkologicznej.
Jak podkreślił, ma ona poprawić jakość leczenia w obszarze walki z rakiem i to na wszystkich etapach, zaczynając od profilaktyki, poprzez diagnostykę, aż po rehabilitację.
Szef rządu wskazał też na finansowanie działań mających na celu walkę z rakiem.
Niemalże podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat i nie będziemy szczędzili sił i środków nadal, żeby profesjonalizować naszą służbę zdrowia w obszarze onkologii, bo to jest dla państwa polskiego absolutny priorytet. Nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, ale dla całego państwa polskiego. A więc niezależnie od tego stanu epidemii, w którym jesteśmy, również cała służba zdrowia, która działa w obszarach pozostałych, stale podlega zmianom, które mają zapewnić widoczną poprawę dostępu do specjalistów, mają zapewnić także badanie jakości leczenia.
Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że krajowa sieć onkologiczna obecnie realizowana jest pilotażowo. Ogłosił też, że do końca marca rząd przygotuje projekt ustawy, który pilotaż przekuje na rozwiązania systemowe.
Właśnie zdecydowaliśmy się, że każdy pacjent, i to jest nauka z krajowej sieci onkologicznej, będzie miał swojego koordynatora leczenia. Czyli koordynator przeprowadzi tego pacjenta przez proces diagnostyki, przez konsylium, przez proces terapeutyczny i co bardzo ważne, również przez rehabilitację ponowotworową, bo zdecydowaliśmy, że ona będzie integralnym elementem procesu leczenia onkologicznego.
Na skutek chorób nowotworowych w Polsce umiera około 100 tysięcy osób rocznie, dlatego szef rządu oraz minister zdrowia włączyli się w apel do pacjentów, by wracali do leczenia i badań profilaktycznych.
Rząd przedstawił w czwartek szczegóły na temat kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
W przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli pracujących w systemie stacjonarnym w szkołach, przedszkolach i opiekunów w żłobkach.
Z kolei już w najbliższą sobotę do Polski dotrze pierwsza dostawa szczepionek. Około 120 tysięcy wyprodukowanych przez koncern AstraZeneca, poinformował szef KPRM-u Michał Dworczyk. Do końca lutego do kraju powinno trafić około 1 000 000 sztuk.
Obecnie w Polsce są stosowane preparaty firm Pfizer, BioNTech oraz Moderny. Szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że nie ma lepszych i gorszych szczepionek. Minister odniósł się do swoistego wartościowania preparatów.
Nie ma lepszych i gorszych szczepionek. Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do używania na terenie Unii Europejskiej, są w 100% bezpiecznymi szczepionkami. Różnią się poszczególnymi parametrami, to prawda, ale są 100% bezpieczne szczepionki i skuteczne. I też chciałbym odnieść się do wyników badań, które pojawiły się na stronie internetowej magazynu Lancet. Jak wynika z tych publikacji, szczepionka przeciwko COVID-19 opracowana przez AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim wykazała 100% skuteczności preparatu w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci.
Nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek poinformował, że od poniedziałku ruszą zapisy. Jako pierwsi preparaty przyjmą nauczyciele pracujący obecnie w systemie stacjonarnym.
Każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić od poniedziałku, może zgłosić się do dyrektora swojej placówki, swojej szkoły, a dyrektorzy, korzystając z systemu informacji oświatowej SIO, dostępnego dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki, będą mogli w bardzo prosty sposób jednym kliknięciem zgłosić, zarejestrować nauczyciela do szczepienia. Następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić do już szczepienia.
Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że szczepienia to ważny krok powrotu do normalności. Zależy nam na tym, aby wesprzeć polskie rodziny, zaznaczyła.
Zależy nam na tym, aby tak jak i nauczyciele, opiekunowie żłobków, klubów dziecięcych, ale także pracujący w pieczy zastępczej mieli tą możliwość zaszczepienia się właśnie w pierwszej grupie. To jest 51 tysięcy osób. Prawie 8 tysięcy placówek i również od 8 lutego, a więc od najbliższego poniedziałku, pracownicy będą mogli być poprzez swoich pracodawców, czyli poprzez swoich dyrektorów, zgłaszani do szczepień. Będzie wywieszona stosowna lista, taki formularz zgłoszeniowy na stronie RCB, również przez portal związany z szczepieniami.
W piątek odbędą się pierwsze szczepienia. Rząd liczy, że do końca tego miesiąca uda się zaszczepić nauczycieli i możliwe będzie przejście do kolejnych grup z etapu 1C.
Następni w kolejce do szczepień są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych.
Kwota subwencji finansowych wypłaconych z PFR na wsparcie polskich firm w trakcie pandemii COVID-19 przekroczyła 70 miliardów złotych, poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
Szef PFR wraz z minister rodziny Marleną Maląg oraz wiceministrem funduszy Waldemarem Budą podsumowali pomoc, jaką od niemal roku kieruje państwo do biznesu. W marcu minie rok, od kiedy podjęto decyzję o pierwszym tzw. lockdownie. Pierwsze środki trafiły do przedsiębiorców już na początku kwietnia. W ciągu tych 11 miesięcy pandemii ponad 250 tysięcy firm otrzymało subwencje z PFR. Łączna liczba pracowników przedsiębiorstw objętych tą pomocą zbliża się do 3,5 miliona, powiedział Paweł Borys. Mikro i małe firmy w ramach pierwszej tarczy finansowej otrzymały 61 miliardów złotych. W ramach drugiej w ostatnich dwóch tygodniach było to ponad 4,5 miliarda. Do tego dochodzi ponad 4,5 miliarda złotych, które otrzymały duże przedsiębiorstwa. Mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu tych branż o kolejne sektory. Łącznie to już jest 55 sektorów polskiej gospodarki. Warto powiedzieć, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni około 10 tysięcy punktów gastronomicznych w całej Polsce otrzymały to wsparcie. Taka przykładowa restauracja otrzymała kwotę 164 tysięcy złotych. Mówimy więc o bardzo znaczącej kwocie.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni wsparcie otrzymało także około 3300 hoteli oraz ponad 1100 punktów fitness. Średnia kwota subwencji dla klubu fitness to około 140 tysięcy złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej znajdzie się kwestia rozdziału Kościoła od państwa. Zapowiedział to ostatnio wiceprzewodniczący tej partii Tomasz Siemoniak.
Polityk, który jest też szefem zespołu przygotowującego nowy dokument, zaznaczył, że odpowiednie władze zdecydują, w jakim kształcie problem ten zostanie zapisany.
Jednak sprawa rozdziału Kościoła od państwa budzi pewne emocje wśród polityków PO. Poprzednia deklaracja z 2001 roku odwołuje się m.in. do nauki Jana Pawła II.
Problemu nie widzi Tomasz Siemoniak. Jak wskazał, kwestia ta będzie przedyskutowana i jego zdaniem nie stworzy podziałów w Platformie.
Z kolei politolog Bartosz Brzyski zwraca uwagę, że wcześniej to ruch Szymona Hołowni Polska 2050 zapowiedział pomysły w tym obszarze. Jak dodał, Platforma próbuje sprostać konkurencji, odchodząc od bardziej konserwatywnych i centrowych postulatów.
Platforma Obywatelska na pewno goni Szymona Hołowni, to znaczy próbuje odnieść się jakoś do tych postulatów, które są u Szymona Hołowni obecne, czy zaczynają być się obecne. No i prawdopodobnie też będą próbować jakoś się uwiarygodnić wśród wyborców, aby przedstawić się jako bardziej wyraziste ugrupowanie niż Szymon Hołownia, dlatego że próbuje się Szymonowi Hołowni przykleić łatkę takiego obłego polityka, kogoś, kto nie jest w stanie powiedzieć, czy jest bardziej konserwatywny, czy bardziej lewicowy, czy może liberalny, tylko właśnie taki obły tutaj Platforma próbuje jakoś na to odpowiedzieć i spróbować być bardziej wyrazisty, natomiast no, na razie to jest pisane palcem po wodzie raczej, bo nie mamy żadnych konkretów.
W najbliższą sobotę zaplanowano spotkanie Platformy, podczas którego mają zostać przedstawione nowe rozwiązania programowe. Siemoniak nie chciał zdradzić szczegółów.
Zaznaczył, że będzie bardzo dużo nowych pomysłów, a wyborcy ocenią, czy to jest całościowe. Zdaniem politologów będzie to sprawdzian dla przywództwa Borysa Budki.
Wraca temat wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziego pokoju. Tacy sędziowie orzekaliby w drobnych sprawach cywilnych, jak spory sąsiedzkie czy mandaty.
W piątek między innymi na ten temat ma rozmawiać prezydent Andrzej Duda z Pawłem Kukizem, szefem koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Spotkanie ma się rozpocząć po południu w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent poinformował niedawno, że w jego kancelarii trwają prace nad projektem dotyczącym wprowadzenia takiej instytucji.
Wskazał, że dzięki takiemu rozwiązaniu można by częściowo odciążyć dzisiejsze sądy powszechne od orzekania w bardzo prostych sprawach.
Wprowadzenie sędziego pokoju oraz szerzej uspołecznienie sądownictwa to postulat od lat podnoszony przez prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, mecenasa Lecha Obarę.
Powiem brutalnie, z sądów zrobiliśmy śmietnik. Spraw poważnych, drobnych i rzeczywiście sądy już nie mają potencjału, żeby szybko rozpatrywać sprawy i te poważne, i te drobne. I dlatego też, gdybyśmy stworzyli instytucję sędziów pokoju, moglibyśmy tą grupę spraw, właśnie o tych, której mówimy, powierzyć ludziom, którzy by cieszący się autorytetem o przygotowaniu, ale którym mogliby odciążyć. Tym bardziej, że instytucja sędziego pokoju nie jest nowa.
Mecenas Lech Obara zwraca uwagę, że instytucja sędziego pokoju istniała jeszcze w czasach księstwa warszawskiego, w Królestwie Polskim oraz w II RP. Ponadto funkcjonuje w wielu krajach, jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania.
PKN Orlen osiągnął w 2020 roku 3 miliardy 400 milionów złotych zysku netto. Z kolei przychody ze sprzedaży przekroczyły 86 miliardów złotych. Płocki koncern przedstawił skonsolidowany raport za czwarty kwartał ubiegłego roku.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek ocenił, że koncern osiągnął bardzo solidne wyniki mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią.
Zwrócił uwagę na rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii. Obajtek wskazał, że podejmując przed 3 laty decyzje w tych obszarach, firma właściwie określiła strategiczne kierunki rozwoju.
Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreśla, że w roku pandemii koronawirusa Orlen zarobił więcej niż przez 8 lat rządów PO-PSL.
Przypomnę, że w tamtym czasie łączny zysk Orlenu to zaledwie 2,9 miliarda złotych. W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem Orlen zarabia grubo ponad 3 miliardy złotych. Orlen nie tylko wypracował wysokie zyski, ale też bardzo mocno inwestuje i Orlen jest też niezwykle zaangażowany w walkę z pandemią koronawirusa. Spółka przekazała ponad 120 milionów złotych na walkę z pandemią, na walkę o życie i zdrowie Polaków.
Maciej Małecki zwraca uwagę, że za rządów PiS-u Orlen nie tylko notuje historyczne zyski, ale rozwija się też w silny multienergetyczny koncern, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom, jakie przyniesie transformacja energetyczna.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.